Kurier Ekonomiczny.
Partnerem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest KGHM Polska Miedź.
A dzisiaj Kurier Ekonomiczny jeszcze raz z Karpacza po raz ostatni. Państwa witam, Łukasz Jankowski. Bardzo serdecznie moim gościem Gabriel Janowski, były minister rolnictwa i rozwoju wsi, polityk, doktor nauk o rolnictwie. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
Zakończymy tegoroczną wizytę Radia Wnet na forum ekonomicznego od rozmowy o rolnictwie, czyli o najbardziej podstawowej gałęzi gospodarki. Pan minister wyjeżdża zadowolony, jeśli chodzi o dyskusję na temat rolnictwa, na temat bezpieczeństwa żywnościowego?
Powiem tak, mam olbrzymi niedosyt, jeżeli chodzi o tę problematykę. To po pierwsze. Po drugie, uważam, że rolnictwo trzeba postrzegać w szerszym aspekcie sytuacji, nazwijmy to, gospodarczej i politycznej. I tutaj też mam duży niedosyt. Wracając do rolnictwa, sytuacja jest ze wszechmiar poważna. Ona jest przede wszystkim wywołana sytuacją gospodarczo-wojenną, nazwijmy to. I w związku z tym ja oczekiwałem, że tutaj będą prawdziwe grupy ekspertów i debata będzie dotyczyć, co czynić, nie tylko dzisiaj, ale jutro, żeby uniknąć rzeczy strasznej, jakiej może być brak żywności, czy nawet trudności z dostarczeniem tej żywności.
Ale to jest cały czas aktualny kłopot. Patrzymy na sytuację, że chociażby w polskim rolnictwie ceny skupu pszenicy, pszenżyta spadają. Parę miesięcy temu było 2000 za pszenicę, teraz jest 1400. Jakby sytuacja się normalizowała, panie ministrze, czy
to
nie?
To znaczy tak, sytuacja w rolnictwie na ogół z różnych powodów jest dynamiczna, nazwijmy. Raz są spadki, raz są, prawda, górki i to jest rzecz jako naturalna. Ale dzisiejsze czasy, jeszcze raz powiadam, wymagają absolutnie pochylenia się nad tymi kwestiami rolniczymi, a ściśle mówiąc nad gospodarką żywnościową. Generalnie mogę powiedzieć, że żywności nie zabraknie. Fizycznie ona będzie, ale mogą być trudności z jej przetworzeniem. No bo to już są zakłady przetwórstwa, prawda, mleczarnie, to są zakłady przetwórstwa owocowo-warzywego, to są ubojnie i tam wiadomo, czy piekarnie nawet, prawda, tam potrzebna będzie energia, czy to gaz, czy węgiel. A tu zanosi się raczej na sytuację bardzo, bardzo poważną.
Czyli płody rolne będą...
Generalnie powiem tak,
tylko
będą,
przemysł będzie...
Przetwórstwo może tu bardzo mocno być poszkodowane przez tę sytuację, nazwijmy to, braku energii czy wysokich cen energii. Wielu piekarzy nie będzie w stanie wypiekać chleba po cenie, no, nazwijmy takiej, dostępnej, bo...
A może po prostu poniosą cenę chleba. Ludzie i tak chleb muszą kupić, bo muszą coś jeść co rano.
Zgoda, ale to też nie służy rozwojowi, prawda, tylko to będzie ratunek, bo a wielu coraz mniej będzie miało pieniędzy na zakup podstawowych produktów, prawda, także...
A z drugiej strony może to nam pomoże, pójdziemy po rozum do głowy, w Polsce marnuje się i na poziomie konsumenta, i na poziomie sieci handlowych 40% żywności ląduje w kosz.
Ależ, panie redaktorze, jest to kluczowa sprawa. W skali świata marnuje się 1,3 mld ton żywności. W Unii Europejskiej to jest 90 milionów, w Polsce to się oblicza około 8-9.
To może zaczniemy w końcu chleb szanować, jak on będzie kosztował nie 3-4 zł, ale 10, 15, 20.
Proszę pana, był dawniej zwyczaj w Polsce, że jak upadł chlebek na podłogę, to się podnosiło, dmuchało, znaczy, żeby pyłki zdmuchnąć i się jadło, prawda? A dzisiaj, ale znowu, skąd się to bierze? Przede wszystkim bierze się, mówię, to marnotrawstwo z bardzo niskiej jakości żywności. No przepraszam bardzo, dzisiaj z kilograma mięsa robi się 3 kilogramy szynki, a żeby zrobić kilogram szynki, to trzeba kilogram 300 gramów, prawda, mięsa. No więc jaka jest jakość tej szynki i tej, o
której... Tej prawdziwej.
Tej sycionej do granic możliwością chemią. Bo dzisiaj mamy i chemię, smaki, i proszę pana...
To jeszcze tutaj tak, bym doszedł do tej gospodarki. Zastanawiam się, na ile to jest rola państwa. Na ile jest tak, że państwo polskie, rząd powinien ingerować w ten rynek, powinien pomagać, bowiem piekarzom. To jest taki poziom, powinien być ulgi dla piekarzy na gaz i tak dalej, i tak dalej. Gdzie jest ta granica ingerencji rządu w tą kryzysową sytuację?
Znaczy, ingerencja rządu zawsze powinna być uzasadniona gospodarczo. Bardzo często u nas interwencje rządu nie wynikają z prawdziwej troski o gospodarkę, tylko z troski o to, żeby jak najwięcej zdobyć sobie popleczników w wyborach. Stąd wiele jest nie do końca mądrych rozwiązań. Nie chcę się tu wgłębiać, prawda, w te niektóre rozwiązania. Natomiast zgadzam się, powinna być interwencja państwa, ale taka, która nie deprawuje, przepraszam, że to może słowo nawet tych, którzy są poddani tej interwencji, tylko prawdziwie stabilizuje ceny tak, żeby ci, którzy najmniej zarabiają, prawdziwie mieli tę żywność dostępną. A obecna sytuacja wymyka się spod kontroli, osobiście uważam, i może spowodować olbrzymie perturbacje na rynku żywnościowym, głównie z punktu widzenia ceny, no mleczarnie.
Czyli na przykład biedni będą, no, czy skala, rozumiem, niedożywienia wśród osób uboższych może być problemem tej zimy? To jest ta skala wyzwań, przed jaką stoimy, skala problemów, które nam grożą?
Tak, jest to wielkie wyzwanie i troszkę mnie niepokoi pewna bezczynność rządu. Chociaż werbalnie, prawda, jest dużo mowy o zabezpieczeniu, o tamtym, owym, ale nie widać tutaj takiego, powiedziałbym, metodycznego działania w porozumieniu i z organizacjami konsumenckimi, i branżowymi, producenckimi, i tak dalej, bo to jest odpowiedzialność już nie tylko cenzus rządu, ale odpowiedzialność nas wszystkich, którzy mają wpływ na politykę w jakiś sposób. I ostatnia rzecz, którą chciałbym tu jednak podnieść, to ten mój niedosyt na tej konferencji, na tym forum, spowodowany prawdziwą oceną sytuacji tej wojennej, mówiąc w skrócie.
Czyli co, że to forum, paneliści się prześlizgiwali
po temacie? Tak jest, prześlizgiwali się i nie dotykali istoty problemu. A istota problemu polega na tym, że każdy dzień wojny przynosi tragedię zarówno dla Ukraińców, żołnierzy rosyjskich też, i kładzie się wielkim piętnem na gospodarce.
Wojna dlatego jest wojna, trzeba walczyć, a się wygra, panie ministrze.
Już nie chcę tu przywoływać.
Ale czy szukać
chociaż
pokoju?
Mówią, lepszy słaby pokój niż dobra wojna. Koniecznie trzeba szukać, absolutnie. Powiadam to z całą odpowiedzialnością, kładąc tutaj swój autorytet 40-letniego, że tak powiem, doświadczenia politycznego.
Ale na jakich warunkach pokój?
Proszę pana, już były zaawansowane rozmowy między Ukrainą a Rosją, ale przyjechał pan Boris, znany nam premier, prawda, Johnson z Anglii, i niejako zastopował te rozmowy, mówiąc panu Zełenskiemu, nie, wiesz, tutaj trzeba, my będziemy was wspierać, trzeba
no
tutaj
dobrze, a jeżeli, czyli co, czyli oddajemy Rosji Donbas i Krym. I jaki to jest sygnał dla Putina?
Proszę pana, jest jedna rzecz. Proszę mi powiedzieć, czy Putin zejdzie z tej sceny z podkurczonym ogonem? Nie. On nie zejdzie.
A czy Rosja kiedyś się zatrzymała na pokoju? Rosja się zatrzymuje tylko wtedy, kiedy ją się pobije w polu.
Nie, Rosja nie została...
Powybija zęby,
nie,
i
Rosja nie
ręce.
Została pobita de facto w polu, proszę pana.
No jeszcze nie, ale wszystko wskazuje, że może zostać.
Nie, proszę pana, Amerykanie osłabiają Rosję, bo im to jest dla nich jest to korzystne, ale nie doprowadzą do upadku Rosji, bo muszą mieć partnera w rozgrywce z Chinami. To nie ma być partner mocny, wymagający, ale taki, który ewentualnie będzie w takiej czy innej uczestniczył w grze z Chinami.
Nie ukrywam, że mam odmienne zdanie, to się trochę pokłóćmy. Dla Polski, dla Rzeczpospolitej lepsza jest silna czy słaba Rosja?
Robana, dla Rzeczypospolitej jest najważniejszy pokój i dobrosąsiedzkie stosunki. Proszę mi powiedzieć.
Za wszelką cenę?
Szanowny pan, ale proszę wysłuchać. Z Czechami jesteśmy nie tak. z Białorusinami i też mamy konflikt. Z Rosją tutaj tak, z Niemcami tak, Niemcy B, Węgrzy B, Unia B. No proszę nie. pana, jak na jeden kraj to trochę za dużo, a jest
no dobrze,
takie
ale
bardzo dobre.
Z Czechami to jest tak, bo pan minister podał pewne fakty. Z Czechami był spór o Turów zażegnany, w tej chwili z Czechami kontakty są dobre. Z Niemcy to jest prawdziwy fakt, który pan podał, że mamy konflikt z Czechami, chyba już nie mamy. Z Białorusią nie mamy, mamy problem z Łukaszenką, ale czy to jest nasza wina, że strażnicy białoruscy Łukaszenki atakowali naszą granicę?
Nie, ale szanowny panie, pan jest
ministrze.
Młody, ale pamięta
Słusznie.
Pan okres, kiedy Jestem. Można było ułożyć stosunki z Białorusią. Tylko tak, bo Łukaszenka szukał, czy to zachodu troszeczkę wsparcia z zachodu, czy też ze wschodu. I zamiast, proszę pana, rozmawiać z nim jako partnerem, to myśmy go potraktowali, że tak powiem, jako...
Pojechał do niego minister Waszczykowski, była propozycja, tylko mu nie zależało. No pamiętajmy, że Łukaszenka swoje rządy zaczął od tego, że okradł Polaków na Białorusi. Ukradł naszą własność Związku Polaków na Białorusi, okradł ich i nigdy im nie oddał.
Tak,
no to ze złodziejem rozmawiać?
Nie, proszę pana, jeszcze raz powiadam, ile mamy minut?
Jeszcze mamy 3 minuty, panie ministrze.
Proszę pana, po pierwsze, pokój jest największym dobrem i...
Za wszelką cenę?
Proszę pana, pokój, jeszcze raz powiadam, lepiej mieć gorszy pokój niż dobrą wojnę. Ukraina, proszę pana, musi być przygotowana na pewne ustępstwa. To dzisiaj, to co mówi pan Załęski, że on wyzwoli Krym, to jest nieodpowiedzialne. To może mówić aktor, ale nie prezydent. Zresztą Krym nigdy nie należał tak notabene do Ukrainy. Jeżeli chodzi o kraje, te prowincje, czy gubernie wschodnie, po wschodnio-południowe, no to też nie były, nazwijmy to, etniczno-ukraińskie.
Panie ministrze, jak my wspominamy, że kraje zachodnie, Anglia, Francja chciała, żeby Polska poszła na ustępstwa terytorialne wobec Rosji Sowieckiej w roku 20, to nie traktujemy tego jako dobrą pamięć, kiedy nam proponowano linię Kerzona i oddanie Rosji Lwowa, Grodna.
Ale przepraszam bardzo. I wtedy Polska z II wojny światowej nie wyszła zwycięsko, bo wyszła blisko z połową utraconego terytorium.
Ale z wojny polsko-bolszewickiej 20 roku wyszła zwycięsko.
Ale to tylko
A
dlatego,
też mówiono
że...
nam, znajdźmy pokój, oddajmy Lwów.
Nie. Zupełnie jest inna była
Grodno.
Sytuacja. Rosja sowiecka się wtedy kształtowała. Nie miała jeszcze zorganizowanej państwowości takiej, która by pozwoliła jej, że tak powiem, trwać na swojej pozycji, prawda, i być nieustępliwą. Natomiast powiadam jeszcze raz, pokój jest najwyższym dobrem. Apeluję do polskich polityków, by właśnie tę opcję przyjęli, a nie opcję wojenną. Dlatego my organizujemy się teraz pod pięknym hasłem pokój i dobro. Jest to pozdrowienie franciszkańskie. Pokój i dobro musi zwyciężyć.
Ostatnie pytanie i ostatnia odpowiedź. A nie gra pan minister teraz roli takiej samej, jak grały ruchy pacyfistyczne na zachodzie w czasie zimnej wojny? Nie jest pan, przepraszam za słowo, pożytecznym Kremla?
Proszę pana,
Kremla?
Powiem panu tak. Janowski, może to nieskromnie zabrzmi, był jedynym politykiem, który widział prawdziwy wymiar, że tak powiem, przemian i walczył o dobro Polski jak żaden inny poseł. I to ja miałem i mam rację. I dzisiaj w kwestii pokoju mówię podobnie. Janowski ma rację. Pokój i dobro muszą zwyciężyć.
Gabriel Janowski, były minister rolnictwa, był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam do działania na rzecz pokoju i dobra.
Jest godzina 12:45, to był Kurier Ekonomiczny, ale polityka nam się tutaj wkradła. Tak to jest, na forum ekonomicznym polityka i gospodarka są bardzo blisko ze sobą. Ja oddaję głos do studia. Teraz czas na sport będzie.
Kurier Ekonomiczny.
Partnerem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest KGHM Polska Miedź.